państwo egipskie miało funkcjonować na wzór doskonałej termitiery. Mrowiska takiego wielkiego. No termity to taka odmiana mróweczek, prawda? Trochę większy. No więc ktoś, kto chciał zarządzać Egiptem, najpierw musiał kilka lat poświęcić na studiowanie obyczajów termitów, na studiowanie charakterystycznej struktury termitiery. No i wtedy zaczynało być to wszystko jasne, że tam w tej termitierze czy w mrowisku każde stworzenie ma swoje miejsce i swoje zadanie. Jeżeli się udało to zrozumieć, że każdy ma swoje miejsce i swoje zadanie i jest to od początku do końca życia, no to taki ktoś zaczął być wprowadzany w dalsze tajniki całej tej struktury władzy. A struktura władzy opierała się właśnie na hipnotyczno-telepatycznej zależności między tymi, co na górze, a tymi, co na dole. Była tam pewna różnica, pewna, powiedzmy sobie, odmiana termitiery. Nie było wszystko tak jak w termitierze, ale większość tak. Na pozór to wyglądało właśnie tak, jakby to było. No, zacznijmy od góry. Jest tylko jedna królowa matka i jeden truteń, który ma prawo zostać, powiedzmy sobie, dopuszczony do niej. Tylko jeden truteń ma prawo zostać dopuszczony do królowej. Tylko jeden truteń został dopuszczony do córki faraona. I tylko ten truteń zostawał faraonem. No oczywiście człowiek, chodzi o człowieka. Faraonem kolejnym zostawał w pierwszym okresie Egiptu zięć byłego faraona, czyli po prostu mąż córki faraona. On zostawał faraonem. Ona była królową matką, jak najbardziej. No i to była funkcja jakaś tam tytularna, powiedzmy sobie. Natomiast co miał za zadanie ten faraon do czynienia? On ukrywał prawdziwego władcę. Za nim krył się prawdziwy władca Egiptu. A prawdziwym władcą Egiptu był kapłan, którego nikt nie znał. Nawet najwyżsi kapłani nie wiedzieli, kto to jest. Najwyżsi kapłani byli przez niego inicjowani jako najwyżsi kapłani i mieli mu być zobowiązani. Faraon był przez niego inicjowany, od niego dostawał nadanie, od niego dostawał rolę, funkcję i jemu miał być posłuszny. Nie mógł mu się zbuntować. Nikt nie wiedział, kto to jest, bo zawsze ta istota występowała zamaskowana. Ona była wśród tych ludzi, cały czas uczestniczyła w życiu sfer wyższych, natomiast nikt nie wiedział, kto to jest, poza tym, który go wprowadził i poza nim samym. To były dwie istoty, które wiedziały, kto naprawdę sprawuje władzę, a wszyscy inni byli tak naprawdę poddanymi tego koordynatora specjalistów. I koordynator specjalistów kontrolował telepatycznie wszystkich swoich poddanych z najwyższej hierarchii kapłańskiej i z najwyższej hierarchii państwowej. A więc królową matkę, czyli córkę poprzedniego faraona, a żonę obecnego, czyli faraona i najwyższych kapłanów z różnych świątyń. Także żaden z nich nie mógł się zbuntować. Oni oczywiście składali tam ślubowania. Był kod wprowadzany, że każda najmniejsza wątpliwość, każda myśl o zdradzie natychmiast będzie alarmowała przełożonych i że zostanie surowo ukarana. W związku z czym bunty w Egipcie zdarzały się wyjątkowo rzadko. Były wyjątkowo rzadkie przypadki, gdzie ktoś się tam zbuntował, bo jeżeli ktoś już zaczynał nawet planować bunt, to od razu dostawał w łeb, ponieważ telepatycznie jego przełożony zauważał, że coś jest nie tak. Faraon, jak już mówiłem, pełnił funkcję magicznej tarczy ochronnej. On był tym, który był wystawiany na widok publiczny. Ponieważ kulturę egipską stworzyli ludzie, którzy się znali na magii i na walkach magicznych, to wiedzieli, że na władcę, na osobę znaczącą leci najwięcej klątw. Nie ma żadnej innej możliwości. Ponieważ trzeba było zapewnić bezpieczeństwo najwyższej władzy, to trzeba było skierować klątwy na tarczę ochronną, na faraona po prostu. On uchodził za władcę rzeczywistego, jemu wszyscy oddawali boską cześć, boski hołd. Wszyscy wierzyli, że on jest tym najwyższym rządzącym w kraju. Biada było faraonowi, który w to uwierzył. No, który uwierzył w to, że on tu rządzi. Taki faraon długo już nie porządził.